Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu dla Wikipedii z serii Zamek Królewski na Wawelu. Podczas kolejnego odcinka podcastów z Zamku Królewskiego na Wawelu zaprosiłem do mikrofonu panią dr Joannę Winiewicz-Wolską. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Żeby opowiedziała nam o niezwykłej kolekcji z wyprawy Karola Landskrońskiego i Jacka Malczewskiego do Anatolii.
To była wyprawa, słynna wyprawa, którą Karol Landskroński zorganizował w 1884 roku i zaprosił do udziału w niej Jacka Malczewskiego. W naszych zbiorach wawelskich mamy 228 rysunków i akwarel. To są takie w zasadzie rysunki podmalowane tuszem, podmalowane akwarelą, monochromatyczne w większości, które z tą wyprawą się właśnie wiążą. To jest 228, jak powiedziałam. Część daru Karoliny Landskorońskiej dla Zamku Królewskiego na Wawelu z roku 1994. Rysunki te bardzo długo pozostawały nieznane. W 1972 roku zostały pokazane na takiej kameralnej właściwie wystawie w Instytucie Polskim w Muzeum Sikorskiego w Londynie. No właściwie tylko Polonia mogła je wówczas obejrzeć. Mało kto sobie zdawał sprawę z tego, że tak duży zbiór prac Malczewskiego był w ogóle w posiadaniu Karola Landskorońskiego. Przechowywane były prawdopodobnie w Rozdole, w takiej rezydencji Pałacu Landskorońskich, niedaleko Lwowa, tam gdzie rodzina spędzała letnie miesiące i tam gdzie Jacek Malczewski często Landskorońskiego odwiedzał. Potem trafiły do Wiednia, ale kiedy zostały przewiezione do Wiednia, tego tutaj nie potrafię powiedzieć. W każdym razie pani Karolina Landskorońska podobno znalazła je w jakiejś szufladzie starej komody już po zakończeniu II wojny światowej. Jak one tam się znalazły, jak powiedziałam, powiadam, nie wiem, natomiast wiem, że rysunki te były spisywane podczas II wojny światowej w czasie, kiedy kolekcja Landskorońskich jako własność spadkobierców Karola, własność jego syna Antoniego i uznana za własność obywatela polskiego została mu skonfiskowana. One były spisywane przez te władze austriackie już pod zarządem niemieckim, były spisywane w tekach, tam były takie dwie wzmianki na spisach, w spisach Malczewski, teka Klein Asien, Mała Azja, czyli one w tym czasie już były w Wiedniu. Jak doszło do spotkania Malczewskiego i Landskorońskiego, no trudno mi powiedzieć, tego dokładnie nie wiemy, czy było to podczas pobytu Jacka Malczewskiego w Wiedniu. On wiadomo, że był na wystawie w 1873 roku, wystawie światowej, czy w 1880 roku, kiedy się wybierał do Włoch. W każdym razie musiał Landskoroński wiedzieć, że Malczewski spełni jego oczekiwania, bo Landskoroński wybierając się w tę podróż, w tę wyprawę, to była taka wyprawa archeologiczna, do Małej Azji, dzisiejsza Turcja, do starożytnej Pamfilii Pizydii, miał chyba przeświadczenie, że Malczewski spełni jego oczekiwania, czyli będzie w stanie wykonywać szybkie szkice typów i krajobrazów. To jest taki cytat, który pochodzi chyba z listu jednego z uczestników wyprawy, ale nie dotyczy Jacka Malczewskiego, natomiast dotyczy takiego greckiego pejzażysty Angelosa Gialiny, czy też Gialiny, nie wiem jak się to wymawia w języku greckim, który był też członkiem jednej z wcześniejszych wypraw Landskorońskiego i tenże malarz nie spełnił wówczas oczekiwań hrabiego, który właśnie żądał od niego, wymagał od niego tych szybkich szkiców typów i krajobrazów, ponieważ jak pisano, potrzebował na każdy obraz 5 dni, na co podczas tej ekspedycji Landskorońskiej pozwolić sobie nie mógł. Skąd zainteresowanie Landskorońskiego tym terenem, tym rejonem? Datuje się prawdopodobnie, on interesował się w zasadzie sztuką starożytną i ten region zainteresował go z tego względu, że jest tam sporo zachowanych zabytków z czasów Cesarstwa Rzymskiego i interesował głównie pierwszy, drugi wiek naszej ery. Ta wyprawa badawcza była kolejną z jego takich wielkich ekspedycji archeologicznych i właściwie była jednym z takich decydujących momentów w jego życiu, a to zainteresowanie starożytnością U Lanskorońskiego wywodziło się jeszcze z czasów jego nauki szkolnej, kiedy jego nauczycielem, preceptorem, potem przyjacielem był Wilhelm von Hartel, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, znany filolog klasyczny, później pełnił funkcję ministra oświaty w rządzie Austro-Węgier. Ta przyjaźń przetrwała właściwie do śmierci Wilhelma von Hartel. Prawdopodobnie ta edukacja skierowana na sztukę, kulturę antyczną była przyczyną, dla której zainteresował się ekspedycjami Ottona Bendorfa, austriackiego archeologa, który w 1882 roku zorganizował taką pierwszą wyprawę. Lanskoroński sfinansował częściowo tę ekspedycję. Był też darczyńcą takich towarzystw archeologicznych austriackich. W 1881 roku wymieniany jest Lanskoroński jako członek, założyciel takiego komitetu wykopalisk w Azji Mniejszej. Inicjatorem zaproszenia Lanskorońskiego do tego gremium był Aleksander von Warsberg, też znawca kultury antycznej, z którym Lanskorońskim się przyjaźnił. Zresztą bardzo długo utrzymywali kontakty listowne, jest cała korespondencja tego dotycząca. Był też Lanskorońskim darczyńcą Towarzystwa do Badań Archeologicznych w Azji Mniejszej i przyczynił się, jak powiedziałam, finansowo do zorganizowania ekspedycji Ottona Bendorfa w 1882 roku. Potem to zainteresowanie rozwijało się do tego stopnia, że zorganizował kolejną ekspedycję i zmienił swój profil zainteresowań, bo początkowo te ekspedycje, podobno te jego podróże na tereny związane z kulturą starożytną, gdzie zachowały się zabytki starożytne, ich celem było zdobywanie w cudzysłowie skarbów, czyli powiększanie tej kolekcji starożytności, którą miał, i zamierzał tych skarbów szukać na wyspach, między innymi na Rodos. Z czasem ten profil jego zainteresowań i profil tej działalności badawczej, już można mówić tutaj o działalności badawczej, zmienił się być może pod wpływem Feliksa Luszana, z którym był który uczestniczył w tej wyprawie Ottona Bendorfa. Zmienił się na tyle, że Lanskoroński postanowił zorganizować taką profesjonalną wyprawę archeologiczną i zaprosił do tej wyprawy znamienitych badaczy. Uczestniczył w niej archeolog, architekt, antropolog i lekarz, inżynier, który sporządzał mapy, fotograf, także była to pod każdym względem wyprawa zorganizowana profesjonalnie. On oczywiście to wszystko zorganizował na swój własny koszt. W tej wyprawie uczestniczyli właśnie architekt Georg Niemann, Eugen Petersen był archeologiem, był profesorem Uniwersytetu w Dorpacie w Pradze, potem kierował Niemieckim Instytutem Archeologicznym w Rzymie. To były bardzo znamienite osobistości, słynni badacze, którzy mieli już za sobą, prawda, pewną karierę uniwersytecką. Był też, jak powiedziałam, Felix Luszan, był antropologiem, lekarzem, a z Polaków oczywiście Wilhelm von Hartel, który był filologiem klasycznym, i z Polaków zaprosił Lanskoroński Mariana Sokołowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyka sztuki, i Jacka Malczewskiego, artystę, który stał się potem kronikarzem tej wyprawy. Wyprawa miała na celu inwentaryzację pozostałości zabytków, pozostałości sztuki i kultury starożytnej na terenach Pamfilii i Pizydii. Miała na celu zbadanie, zinwentaryzowanie, opisanie, sfotografowanie tychże zabytków i oczywiście też odczytanie inskrypcji. Tutaj oczywiście był przydatny, prawda, Wilhelm von Hartel jako filolog klasyczny, Felix Luszan był antropologiem, ale też był takim z zamiłowania fotografem. Tutaj w takich wspomnieniach jest mowa o tym, że w tej wyprawie w 1882, w tej wcześniejszej, Felix Luszan pracował też jako fotograf, zajmował się fotografią, A na potrzeby tej wyprawy Lanskoroński kupił podobno jakiś nowoczesny aparat fotograficzny, z którym Felix Luszan nie bardzo umiał sobie poradzić i eksperymentował z tym aparatem fotograficznym prawdopodobnie i potem już podczas tej drugiej wyprawy w 1884 roku. Georg Niemann, architekt, miał za zadanie wykonywać rysunki. W tej wyprawie uczestniczył też nieznany z imienia chyba Georg Knesze, inżynier z Korpusu Inżynierów, który miał wykonywać mapy. Oczywiście jeszcze był też fotograf profesjonalny Moritz von Hartel. No i nasz Jacek Malczewski, który podobno nie bardzo lubił ruszać się z Polski, z kraju. Mówię Polski, no oczywiście wówczas wiadomo, że pod rozbiorami Polska jako kraj odrębny, niezależny nie istniała. Niemniej jednak dał się skusić tej propozycji. Cieszył się nawet na to, że zobaczy Helladę, zobaczy Grecję. Nawet w jednym z listów pisał, że cieszy się na pobyt właśnie na wyjazd do Grecji. Chciał nawet wcześnie rano obudzić się tak wcześnie, żeby zobaczyć już sparowca, który zbliżał się do wybrzeży Grecji, zobaczyć ten kraj, mając nadzieję, że spotka być może świniopasa lub Odyseusza, który podąża spod Troi na spotkanie swojej żony. Z tej wyprawy, jak powiedziałam, przetrwały jego rysunki. To są 64 prace. Z tych 228 wszystkich, które mamy, 64 to są rysunki, właśnie tak zwane rysunki anatolijskie, czyli rysunki, które powstały podczas tej wyprawy. Ale ta wyprawa w 1884 roku, ona zaczęła się w sierpniu, skończyła się w grudniu. To jest wyprawa bardzo dobrze udokumentowana, ponieważ wspomnienia spisywał Karol Lanskoroński i te wspomnienia ilustrował też takimi szybkimi szkicami. On miał zresztą bardzo dobre wykształcenie, też takie plastyczne, ponieważ ojciec Kazimierz zafundował mu lekcję rysunku profesjonalnego malarza, także Lanskoroński ten swój diariusz podróży ilustrował. Są też listy Feliksa Luszana, są notatniki innych członków ekspedycji, są fotografie. Jest Lanskoroński w takiej wielkiej publikacji Miasta Pamfili Pizidi, która jest owocem tej wyprawy, takie wielkie naukowe wydawnictwo, zresztą do tej pory wykorzystywane, nie tak dawno przetłumaczone na język turecki, co wydaje się ewenementem. Te dwa tomy Miasta Pamfili Pizidi, wydane w 1890 i 1892 roku i natychmiast przetłumaczone na język polski i na język francuski, doczekały się w latach 2000 tłumaczenia też na język turecki, czyli badacze tureccy z takiego ośrodka badawczego w Anatolii uznali potrzebę przetłumaczenia tejże pracy na język turecki. Te miasta Pamfili Pizidi zapewniły, w ogóle ta ekspedycja badawcza Lanskoronskiemu wstęp, jak to się mówi, na naukowy parnas. Został członkiem Akademii Nauk w Berlinie, w Wiedniu. W Berlinie podobno jednogłośnie został przyjęty do tego grona wybitnych uczonych. No i oczywiście tutaj w Krakowie. Ale właśnie w tych miastach Pamfili Pizidi Lanskoroński pisze o wykonaniu około 1000 fotografii z tejże wyprawy. I potem pojawiają się te fotografie też w takiej korespondencji, już nie pamiętam, czy z Niemannem, czy z Petersenem, chyba z Petersenem, czy z Georgiem Niemannem. I pisze tam właśnie Georg Niemann, że pracuje nad porządkowaniem fotografii. Te fotografie miały być jakieś 3 pełne komplety, około 300 fotografii złożone w pudłach. Dlatego o tym mówię, że być może Malczewski, który na bieżąco wykonywał te szkice podczas wyprawy, a kończył je już w Rozdole, prawdopodobnie podczas kolejnych wizyt u Lanskorońskiego już po zakończeniu tej wyprawy, być może też posiłkował się tymi fotografiami, wspomagając swoją pamięć i uzupełniając te szkice, które no siłą rzeczy, jest bardzo dużo rysunków, które są wykończone, więc one siłą rzeczy nie mogły powstać tak ad hoc, prawda, podczas tej wyprawy, jakkolwiek nie zawsze ci członkowie byli zajęci pracą, też mieli, prawda, czas wolny, mieli czas na to, żeby odpoczywać czy zajmować się czymś innym niż pracą badawczą.
A te fotografie się zachowały?
Fotografie się zachowały częściowo, ale prawdopodobnie nie wszystkie i one weszły w skład tak zwanej fototeki Lanskorońskich. Ta fototeka opracowana przez doktora Adama Korczyńskiego, ona znajduje się w tej chwili w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. To była fototeka. Ile tak naprawdę zdjęć liczyła, to w tej chwili trudno powiedzieć, mówi się o 60 tysiącach, ale nie były to zdjęcia tylko z tej wyprawy anatolickiej, były to również zdjęcia z różnych zabytków europejskich, z wyprawy Lanskorońskiego dookoła świata. Także to jest bardzo, zbiór w tej chwili jest dość dobrze rozpoznany, dość dobrze opracowany. Część tej fototeki znajdowała się w Rzymie przed II wojną światową. One były w rozdole, potem przywiezione zostały do Wiednia, potem zostały przewiezione do Rzymu. Obecnie na szczęście uratowane, nie wszystkie, ale znajdują się, lwia część znajduje się w tej chwili w naszej tutaj Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Ta cała grupa badaczy z Malczewskim oczywiście, oni nie wszyscy i nie zawsze poruszali się taką całą grupą. Zresztą tam w tych wspomnieniach przewija się taka myśl, że było to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, bo to była grupa, która się przemieszczała w kilkanaście, czy wręcz kilkadziesiąt koni, tam jest mowa też o 40, że to 40 koni, tam byli kucharze, tragarze, tłumacze, byli też tureccy żandarmi, których przydzielano ekspedycji co jakiś czas, ponieważ okazywało się, czy fałszywe, czy prawdziwe pogłoski, że zostali zaatakowani przez bandytów, czy... Także to było rzeczywiście jak na owe czasy gigantyczne przedsięwzięcie, bardzo trudne, ponieważ z tych wspomnień Lanskorońskiego, które zostały też wydane po języku polskim nie tak dawno, w 2014 albo 2015 roku, wydane z rękopisów zachowanych w Austriackiej Bibliotece Narodowej, czytamy, że to było przedsięwzięcie bardzo trudne. Nie było, prawda, dróg. Oni czasami przemieszczali się jakimiś leśnymi ścieżkami przez zarośla, przez jakieś chaszcze, padały im konie, także czasem dzielili się też na grupy. Część, prawda, zajmowała się inną tą działką, dziedziną badawczą, część inną. Ale co ciekawe, na przykład bardzo często Lanskoroński w tych swoich wspomnieniach pisze o wyszukiwaniu miejsc do malowania dla Malczewskiego, albo że znaleźliśmy miejsce do malowania dla Malczewskiego i Malczewski usadowił się na tym wybranym miejscu. Także to rzeczywiście ta jego praca była systematycznie brana pod uwagę. No i Malczewski wywiązywał się prawdopodobnie z tego zadania bardzo, bardzo sumiennie, jakkolwiek był podobno dość niesfornym towarzyszem podróży i często opóźniał marszrutę, zostawał gdzieś zafascynowany jakimś widokiem czy zajęty pracą i podobno trochę jednak tych kłopotów sprawiał. Malczewski dojechał, oni się na początku podzielili na dwie grupy. Lanskoroński przez Bułgarię udał się do Konstantynopola, żeby wyrobić różne pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, a Malczewski, profesor Hartl i profesor Sokołowski wyjechali z Wiednia przez Triest do Pireusu i potem na Korfu, przez Smyrnę, Rodos i spotkali się chyba w Silionie czy gdzieś w takim w jakimś miejscu już na tych terenach, które miały być objęte tymi badaniami. Mamy też rysunki Malczewskiego, które powstawały podczas tej wyprawy, są dwojakiego rodzaju. Jest bardzo dużo prac, które są wykończone starannie, są dopracowane w szczegółach. Jest też bardzo dużo takich rysunków, które pozostały, tak wydaje mi się w tej chwili, pozostały w formie szkicu i albo malarz nie uznał za stosowne ich wykończenie, być może mu się tam nie podobały z jakiegoś względu, albo też już nie pamiętał, prawda, co przedstawiały i jak ma je wykończyć. Na niektórych bardzo często notuje swoje uwagi i na przykład na jednym z takich rysunków przedstawiających płaskorzeźbę, takie tańczące menady czy tańczące muzy, pisze, com znalazł w Sagalassos. To są, jak się okazało potem ze wspomnień Lanskorońskiego, on dokładnie odnotowuje to, że Lanskoroński znalazł relief, na którym były wyobrażony Apollo i muzy. I tym się właśnie Jacek Malczewski na odwrociu tego rysunku pochwalił. Com znalazł w Sagalassos. Na przykład w Aspendos, w momencie, kiedy ekspedycja zajmowała się badaniem ruin starożytnego teatru w Aspendos, Malczewski szkicował ten teatr. i naszkicował na dole u dołu rysunku taki stado krów, podpisał krowy w Aspendos. Nie, krowy, przepraszam, krowy amfiteatru. Amfiteatr w Aspendos, krowy amfiteatru. Natomiast bardzo często też identyfikuje postacie, które na tych rysunkach są przedstawione i pisze na przykład Lanskoroński malczewski hartel. I wtedy wiemy, albo z Alai do Manavgat i wiemy wtedy, że to była podróż, opisana zresztą przez Lanskoreńskiego, gdzie ta grupa, mała grupka się udawała z Alanii, bo Alaja to chyba dzisiejsza Alania jest, zdaje się, do nieodległego Manavgat. Tam w tej Alanii Malczewski podobno bardzo dużo wykonał prac. Nie mamy w tej chwili aż tak dużo ich, więc być może ich było więcej tych rysunków niż te 228, czyli te 64 z tej wyprawy anatolijskiej. To jest taki, taka kronika malowana, ale też kronika pisana. I to, jeżeli czytamy wspomnienia Lanskoreńskiego, to jest bardzo duża korelacja tych jego zapisków, bardzo zresztą lakonicznych i nie zawsze dokładnych, ale jeżeli mamy w oczach te prace, te 64 prace Malczewskiego, to bardzo łatwo jest nam połączyć miejsca, zadatować nawet te rysunki, bo wtedy Lanskoreński nam na przykład pisze, wiemy, kiedy Malczewski te fryzy, prawda, w Sagalassos znalazł, bo to się dokładnie pod konkretną datą w tych dziennikach Lanskoreńskiego znalazło. Też mamy takie, oni zresztą zajmowali się oczywiście badaniami archeologicznymi, spisywali, inwentaryzowali, fotografowali te ruiny. Na jednym z tych rysunków jest taka scena, gdzie badają ruiny w Sagalassos. Widać taką panoramę ruin i tych członków wyprawy zajętych każdy swoją pracą. Jest też taka, zresztą później ta grupa się stworzyły się dwie takie grupy, Malczewski i Lanskoreński, zdaje się, że ktoś tam jeszcze, nie wiem, czy Wilhelm von Hartel i ktoś jeszcze, i Marian Sokołowski, pojechali na północ w stronę Isparty i w stronę Konii. I z tej Konii jest kilka bardzo ciekawych rysunków, bo one już nie dotyczą tych, nie wszystkie dotyczą tych prac badawczych, ale są to też takie rysunki rodzajowe, które dokumentują ówczesne życie codzienne, czy architekturę, czy to, co zajmowało tę grupę badaczy oprócz tych prac takich stricte badawczych. Mamy na przykład taki rysunek, gdzie ci członkowie wyprawy dokumentują ruiny takiego pałacu sułtana Kilk Arslana z XII wieku. I to jest bardzo ciekawe, bo tam jest przedstawiony Lanskoroński, który siedzi na kamieniu, szkicuje te ruiny, i Malczewski z drugiej strony, który także te ruiny szkicuje. I rysunek Lanskorońskiego jest w jego dzienniku, a rysunek Malczewskiego jest u nas tutaj na Wawelu. Także mamy taki dokument, który pokazuje nam wygląd tych ruin, tych dwunastowiecznych ruin pod koniec wieku XIX z dwóch prawie, prawda, z dwóch źródeł. To jest to, co zainteresowało właśnie tych tureckich badaczy w naszej kolekcji, jak to te ich zabytki, prawda, tureckie, jak były widziane oczami polskiego artysty, i bo może Lanskoreński jako badacz jest na świecie znany, natomiast Malczewski jako ten kronikarz wyprawy Turkom był absolutnie nieznany, to było dla nich odkrycie. Oni w Wiedniu się zetknęli z taką książeczką, którą myśmy tu na Wawelu opublikowali na temat tej wyprawy anatolijskiej, i po prostu fascynacja była niesamowita, że polski malarz w XIX wieku portretował, prawda, ich zabytki archeologiczne. W tej Konii też powstały takie sceny, wizyta na przykład u szejcha Mewlewitów, tego bractwa tańczących derwiszów. Lanskoreński zresztą dokładnie pisze w swoim pamiętniku, w swoim diariuszu, kiedy ta wizyta miała miejsce, i tam oczywiście na rysunku widzimy, jak siedzi ten główny szejch. On Lanskorońskiego określa Celebi Efendi. I pisze zresztą, że podczas tej wizyty rozmawiali o jego rodzinie i o derwiszach. No i widzimy, rzeczywiście pośrodku siedzi ten główny, szejch Mewlewitów. Obok jest Karol Lanskoroński, oni palą papierosy. To taki badacz, znawca tej kultury tureckiej, Antoni Sarkady, twierdzi, że te papierosy w ich rękach to zajdzie produkt fantazji Malczewskiego jest, że to nie do końca tak miało być, ale mają takie czareczki z herbatą. I tam widać, prawda, członków wyprawy, widać takich dwóch jeszcze tych stojących z uszanowaniem przy drzwiach członków tegoż bractwa, a za oknem widać cały kompleks mauzoleum mewlany, tego właśnie założyciela bractwa tańczących derwiszy, żyjącego w XIII wieku. Widać taką salę ceremonialną i widać też meczet Selima, co oznacza, że Malczewski prawdopodobnie to taki widok przez to okno miał wtedy, w tym momencie, w tym czasie, w którym tam tę wizytę składał i z tego miejsca, w którym sam siebie sportretował. Siedział po prostu naprzeciwko okna i prawdopodobnie taki widok przez okno miał. Drugi taki humorystyczny, właściwie skomentowany przez Lanskorońskiego rysunek Malczewskiego, to jest taka scena, gdzie doktor Luszan, antropolog, mierzy czaszki tamtejszych mieszkańców. I Malczewski to bardzo ładnie sportretował, zresztą te rysunki kompozycyjnie są w ogóle doskonałe, bo widać, że ta jest kompozycja, jakkolwiek to są rysunki, prawda, rysowane scenki takie utrwalane na gorąco, jednak ta kompozycja, widać, że to jest artysta, który umiał komponować, umiał malować, one są rzeczywiście świetnie zakomponowane i na schodach takie widać, jak doktor stoi na stopnia schodów i mierzy czaszki, a Lanskoroński napisał, że ta scena miała chyba miejsce w Selgę, o ile pamiętam, i napisał, że podczas mierzenia czaszek ci mieszkańcy podają fałszywe dane, fałszywy rok urodzenia, ponieważ uważają ich za wysłanników władz, którzy werbują, prawda, do wojska. Także tutaj te prace badawcze były trochę utrudnione. Pisze na przykład Jan Skoroński, że Malczewski namalował kobiety. No faktycznie są takie dwa rysunki, na których widać w takich pięknych strojach kobiety, chyba tureckie czy greckie. Możemy te rysunki Malczewskiego na przykład porównać z fotografiami, które się zachowały. Możemy porównywać też z rysunkami właśnie w tych miastach Pamfili Pizydy, tymi takimi dokładnymi architektonicznymi rysunkami, które prawdopodobnie wykonywał Georg Niemann. Jeżeli tak jeszcze mówimy o tym, jakie mamy, co mamy w zbiorach, mamy dwie takie sceny rodzajowe, gdzie to członkowie wyprawy oglądają turecki teatr cieni. To było początkowo publikowane jako teatr marionetek, a okazało się, że to nie są marionetki, jakkolwiek tam widać na tym rysunku takie nitki, ale prawdopodobnie Malczewski nie wiedział, jak taki teatr, jak te lalki są animowane, bo one są na takich drążkach, którymi się na podświetlonym ekranie pokazuje. To jest taki turecki teatr cieni Karagoz. Czy Karagoz się nazywa, gdzie dwóch takich protagonistów się ze sobą ścierają. Jeden jest wykształcony, inteligentny, posługuje się eleganckim, wyrafinowanym językiem, a drugi jest człowiekiem z ludu, takim troszkę rubasznym i tutaj takie dochodzi do takich scenek właśnie humorystycznych między nimi. I Malczewski sportretował członków wyprawy, którzy wśród widzów tego teatru siedzą, tam widać takie poruszenie, on uchwycił ten moment, że tam coś się na tej scenie ciekawego dzieje, co wywołuje żywe reakcje widzów. Natomiast ja sobie zawsze zadawałam pytanie, czy ci członkowie wyprawy znali na tyle język turecki, że byli w stanie zrozumieć, prawda, bo ten teatr polegał głównie na tych kalamburach słownych. Natomiast
może
nie wiem.
Może ktoś im tłumaczył.
Oni mieli swoich tłumaczy, właśnie oprócz tych tragarzy, prawda, pomocników, kucharzy. Byli też, prawda, oczywiście musieli być tłumacze, więc, ale no trudno sobie wyobrazić, że tłumacz podczas trwania spektaklu, prawda, nagle tłumaczy, o co tam chodzi. Poza tym, czy takie scenki się dadzą przetłumaczyć, bo to były zazwyczaj takie sytuacje z codziennego życia, prawdopodobnie tym widzom dobrze znane, więc one prawdopodobnie wywoływały faktycznie taką żywą reakcję. Drugim takim była turecka kawiarnia, gdzie się odbywa przedstawienie takiego teatru, który był nazywany Gra pośrodku. To były dwóch aktorów, jeden przebrany za kobietę, drugi mężczyzna i odgrywali właśnie sceny z codziennego życia. To był taki turecka wersja Commedia dell'arte włoskiej i też pokazani są właśnie, jest ta scena, ta gra pośrodku i są pokazani też członkowie wyprawy, którzy wśród tam zazwyczaj mężczyźni w tych kawiarniach, prawda, nie kobiety, tylko mężczyźni, te kawiarnie pewnie odwiedzali. No i też jest pytanie, czy ci członkowie wyprawy, którzy tam siedzą, też rozumieją, prawda? Bo to też tak, na tej samej zasadzie te scenki takie z życia codziennego były odgrywane, czy jakaś sytuacja polityczna, czy no coś w każdym razie, co dla tych mieszkańców było bliskie, a niekoniecznie musiało być zrozumiane przez prawda, obcokrajowców czy cudzoziemców. Lanskoroński zresztą napisał, ja się tak zastanawiałam wielokrotnie, w jakim miejscu, czy to jest Konia, ta kawiarnia. On w tym swoim dzienniku pisze, że wieczorem kawiarnia, a to można z tego takiego ciągu narracyjnego wywnioskować, że akurat to właśnie było w, on pisze Adalia, to jest dzisiejsza Antalia. Prawdopodobnie ten teatr właśnie tam oglądali. Tam chyba są dwie czy trzy nawet wzmianki o wizycie w teatrze. Dwie takie sceny utrwalił właśnie Jacek Malczewski. No ale Lanskoroński w ogóle był znawcą i miłośnikiem teatru, bo podczas takiej wyprawy dookoła świata interesował go na przykład teatr japoński czy teatr chiński podczas zwiedzania tych krajów. Też zawsze znajdował czas, żeby zobaczyć przedstawienia takiego spektaklu. Tutaj mamy jeszcze bardzo dużo takich rysunków, które przedstawiają krajobrazy. Jedną taką grupą kilku prac są widoki jeziora, nie wiem czy dobrze wymawiam po turecku, Egirdir, gdzie wyraźnie maluje Malczewski dwie wyspy. A z dziennika Lanskorońskiego wiemy, że na te wyspy ci członkowie wyprawy przedsiębrali specjalną podróż. Na tej jednej większej wyspie Lanskoroński zresztą pisze, że był klasztor grecki, odwiedził popa, oglądał jakiś rękopis. Natomiast tę scenę właśnie rozmowy z duchownym prawosławnym przedstawił Jacek Malczewski. Widać, że na jakimś chyba cmentarzu z takimi kamieniami nagrobnymi Lanskoroński siedzi na jednym z nich i rozmawia właśnie z takim, charakterystyczna sylwetka, prawda, tego prawosławnego duchownego, czyli opisuje Lanskoroński, a dokumentuje to Jacek Malczewski. Bardzo dużo jest w tych dziennikach Lanskorońskiego opowieści o księżycu. On najprawdopodobniej fascynował go ten turecki księżyc, jakiś musiał być inny niż księżyc europejski. Natomiast na rysunku, jednym z rysunków Malczewskiego jest właśnie taki portret Karola Lanskorońskiego, który w nocy siedzi na takim jakimś wzniesieniu, a nad nim taki piękny księżyc widnieje, więc prawdopodobnie ta fascynacja księżycem musiała być artyście znana, skoro utrwalił to na jednym ze swoich rysunków. Tutaj z takich ciekawszych prac jeszcze, oczywiście tam pokazuje, ilustruje Malczewski te wszystkie przeprawy przez wąwóz, a Lanskoroński opisuje, jakie były skomplikowane te przeprawy, jak oni się gubili zresztą, nie mogli się potem znaleźć. Malczewski też się gubił i pisze na przykład na jednym z rysunków w drodze gdzie? I znak zapytania, czyli już pamięć go w tym momencie zawodziła i nie potrafił tego miejsca ani tej drogi zlokalizować. W jednym momencie pisze Lanskoroński o tym, że usiłują, prawda, na łódkę się tam próbują dostać. Ci podróżni, ci członkowie wyprawy z końmi. I Lanskoroński pisze, koń Malczewskiego się wzdraga, tam nie chce wejść na tę łódkę. No jest taki rysunek rzeczywiście, że usiłują, prawda, wepchnąć konia na łódkę i faktycznie tak. Tutaj jeszcze jeden taki moment, kiedy te rysunki dopełniają tę wersję, taką skrótową, pisaną wersję Lanskorońskiego. Na przykład też Malczewski rysuje, bardzo mało jest rysunków takich konkretnych zabytków. Prawdopodobnie to była rola architekta, to była rola fotografa. Natomiast on się skupia na takich raczej na scenkach rodzajowych. Jest bardzo dużo takich jeźdźców konno przemierzających równiny. Widać tych tureckich żandarmów, których im przydzielano do ochrony. Ale jest taki rysunek, gdzie Malczewski namalował, bo to jest taki lawowany rysunek, tak zwaną bramę Hadriana w Antalii. Słynny taki łuk triumfalny, brama, która była wybudowana na pamiątkę wizyty cesarza Hadriana. I tam koło tej bramy Hadriana sportretował siebie. Ustawiona jest sztaluga pod parasolem, no i tam Malczewski zajmuje się po prostu malowaniem. A Malczewskiego przy pracy sportretował Lanskoroński w swoim dzienniku, bo jest też tam taki w jego tych zapiskach przerywanych od czasu do czasu takimi szkicowymi rysunkami, jest właśnie taki portret Malczewskiego, który pochylony jest nad jakimś, prawda, rysunkiem i rysuje te rysuje, prawdopodobnie wieczorem kończy jakąś pracę rozpoczętą w ciągu dnia. Są też takie rysunki, które mówią rzeczywiście o tym, że było to duże przedsięwzięcie logistyczne, jest widok obozowiska w nocy, takie namioty na tle ruin, jest kuchnia w Aspendos, widać jak ci członkowie wyprawy sobie radzili, suszenie skarpet, jakiś nocleg w karczmie, także to jest prawdopodobnie to było zadanie, które Malczewskiemu zlecił Karol Landskoroński, nie dokumentowanie ściśle inwentaryzacyjne rysunki zabytków, natomiast tak jak w przypadku tego Angelosa Gialiny wcześniej miał dokumentować typy i krajobrazy, prawda? Czyli on rzeczywiście z tego zadania prawdopodobnie wywiązał się najlepiej, jak tylko potrafił. To właściwie najlepiej byłoby te rysunki po prostu zobaczyć. Mamy takie projekty na przyszłość. Skoro już mamy tutaj rozeznanie w fototece, dzięki koledze, który to opracował, mamy opublikowane, odczytane, przetłumaczone z języka niemieckiego, bo te dzienniki Landskorońskiego są w języku niemieckim. Mamy przetłumaczone na język polski te jego zapiski. I to są zapiski nie tylko z tej wyprawy 1884 roku, ale są też zapiski z tej wcześniejszej, z Ottonem Bendorfem. Więc tutaj aż się prosi, żeby zorganizować wystawę taką, na której możemy skonfrontować, prawda, zapiski Landskorońskiego, relację tą pisaną jego. Możemy też tutaj posiłkować się zapiskami, listami Feliksa Luszana, który zresztą też jest to zagadnienie przez austriackich badaczy opracowane, ta korespondencja Feliksa Luszana, między innymi jego listy do ojca. On tutaj też sporo nam informacji dostarcza, jak ta wyprawa wyglądała. Też pisze właśnie o udziale Malczewskiego, między innymi też. No i mamy, prawda, też rysunki Malczewskiego, których nie możemy pokazywać codziennie, nie możemy pokazywać na wystawie stałej, bo one są bardzo wrażliwe na światło, na warunki, ale na takiej wystawie trwającej 2 czy 3 miesiące moglibyśmy spokojnie pokazać i cały ten kontekst tej rzeczywiście wyjątkowej ekspedycji, bo Landskoroński tutaj bardzo duże zasługi położył w tej dziedzinie badań archeologicznych na terenach Azji Mniejszej. No i te tytuły członka Akademii Nauk były, wydaje mi się, w pełni zasłużone. Zresztą zanim jeszcze opracowana została ta jego działalność jako kolekcjonera, czy prawda, jako tego wielkiego podkomorzego, tego austriackiego urzędnika do spraw sztuki, on był najbardziej znany w tym środowisku archeologów. Bo to właśnie dzięki tej olbrzymiej publikacji Miasta Pamfili Pisidii wszedł w zasadzie już na, to jego nazwisko stale jest wymieniane wśród badaczy. No a warto też byłoby mimo wszystko pokazać, że tu jest, prawda, strona naukowa, a Jacek Malczewski to jest ta strona artystyczna tego wyjątkowego, wielkiego przedsięwzięcia.
Jak tak słucham tej opowieści, to właściwie wygląda to na pierwowzór jakiegoś bloga z tamtych czasów i gdyby te wszystkie prace były zdigitalizowane, na przykład można by było odtworzyć go jako rodzaj bloga z podróży, prawda? Teraz to jest bardzo modne, jak ludzie wyjeżdżają za granicę, wysyłają zdjęcia, rysunki to już nie, ale swoje notatki właśnie dokumentują tę swoją podróż w ten sposób i od razu jest to widoczne na stronach internetowych. Właśnie chciałem spytać, czy te rysunki są zdigitalizowane?
Jeszcze w tej chwili nie. One są w tej chwili sfotografowane, bo my postaraliśmy się, żeby... Bo najpierw pierwszy etap w ogóle pracy, kiedy dostaliśmy tę kolekcję, to jest dość sporo, bo to prawie 228 rysunków. Druga część to są równie ciekawe prace związane z pobytami w Rozdole. To są takie scenki rodzajowe, gdzie są portrety Karoliny Landskorońskiej, Adelaidy, Malczewski z upodobaniem siebie pokazuje taki kontrast wielkiego Landskorońskiego, który był znany z tego, że był olbrzymem, o piskliwym głosie podobno, i zestawia siebie, tą swoją taką sylwetkę niewysokiego człowieka z szpiczastą bródką, z tą masywną, monumentalną postacią Landskorońskiego. Te rysunki my w pierwszym momencie, kiedy dostaliśmy je, daliśmy do konserwacji, ponieważ no, one były długo przechowywane w takiej formie, chyba w tych tekach, i były naklejone na karton, ma taką tekturę, często były przyklejane taśmą, taką zwyczajnym skoczem, także to trzeba było. Pierwszy etap to była konserwacja tej całej kolekcji, drugi etap to jest fotografowanie. No a teraz jest trzeci etap, prawda, te nowoczesne techniki pozwalają na digitalizację i no i będziemy próbować teraz coś tutaj w tej dziedzinie zrobić, bo rzeczywiście warto to pokazać i warto pokazać też z komentarzem. No, ja mówię to ten przykład tych badaczy tureckich, którzy przypadkiem pojawili się w Wiedniu i nagle odkryli polskiego malarza Jacka Malczewskiego. Taka książeczka mojego autorstwa, która się ukazała, taka absolutnie popularna naukowa, została przetłumaczona właśnie przez tychże Turków na język turecki i przez ten ośrodek taki naukowy wydana w Turcji po to, żeby właśnie Turcy zobaczyli, że polski malarz w XIX wieku zainteresował się do tego stopnia ich krajobrazem i zabytkami, że stworzył taką, prawda, kolekcję rysunków.
To ja bym poprosił pani doktor też, żebym w notatkach mógł umieścić do audycji i tytuł tej publikacji.
Tak, tak, tej tureckiej.
Nie, tej, o której pani mówiła, że po polsku jest, tak? I jest przetłumaczona. Aha, no to właśnie, tak. Mhm. I jeszcze jakąś lekturę uzupełniającą by pani poleciła?
Ja jeszcze polecam państwu, nie wiem, czy one są do dostania gdzieś, bo to jest wydawnictwo Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. To jest Karol Lanskoroński, Dzienniki Podróży do Azji Mniejszej 1882-83 i 1884, czyli ta druga wyprawa, to jest ta właśnie wyprawa z Jackiem Malczewskim, wydane w Wiedniu w roku 2015. To byśmy taki mieli duży projekt badawczy z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, który był prowadzony pod kierunkiem profesora Bogusława Dybasia i prowadzony był przez panią doktor Annę Ziemleską. Uczestniczyła w tym Aleksandra Szymanowicz-Hrenno i ja. I myśmy tę spuściznę rękopiśmienną Lanskorońskiego opracowywały pod kierunkiem profesora Dybasia właśnie i tutaj też między innymi został opracowany Dziennik Podróży do Małej Azji, właśnie te anatolijskie wyprawy Lanskorońskiego i też Dziennik Podróży do Włoch z lat 1875. Także to są takie archiwalne, źródłowe publikacje, też takie dla badaczy, jeżeli będą zainteresowani, to mogą sięgnąć do tych zapisków Lanskorońskiego. To są publikacje dwujęzyczne. Jest oryginalna wersja Lanskorońskiego zczytana z rękopisu i jest po prostu przetłumaczony, jest ten dziennik na język polski.
Bardzo dziękuję pani doktor za ten wykład.
Dziękuję również.
Projekt został zrealizowany z dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego w programie Kultura Dostępna Online. Podcasty dla Wikipedii serii Zamek Królewski na Wawelu zrealizowane zostały w ramach Wikiprojektu Glam Wiki. Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty dla Wikipedii dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.